Drodzy, kiedy niedawno rejestrowałem samochód, to podano mi numery rejestracyjne. Tam była końcówka 29. Ja wtedy ośmieliłem się tak zapytać, a czy mógłbym prosić o numer 33? Pani bez problemu przyniosła mi inną tablicę rejestracyjną i w ten sposób mam numer 33 na końcu. Drodzy, liczba 3 ma w Biblii bardzo szczególne znaczenie. W wielu sytuacjach, w wielu momentach również liczba 3 dotyczy nas jako ludzi. Dotyczy samego Boga, dotyczy nas jako ludzi, dotyczy również Bożego dzieła w nas. I dzisiaj sobie o tym przypomnimy. Na przykład Bóg jest jeden, ale trójjedyny. To jeden Bóg, ale w postaci Ojca, Syna i Ducha Świętego. Proszę o kolejny slajd. Dalej. Bóg jest jeden, ale istnieje w trzech osobach. Tak, dalej. Człowiek również jest jeden, ale posiada ciało, duszę i ducha. Proszę o kolejny slajd. Człowiek jest jeden. Istnieje w nim ciało, dusza i duch. Kolejny slajd. I dzisiaj pomówimy sobie o Bożym dziele w naszym życiu. Bóg jest jeden w trzech osobach. My również jesteśmy Bożym dziełem, składającym się z trzech części, ciała, duszy i ducha. I Boże dzieło w nas również związane jest z trzema wydarzeniami. Drodzy, co decyduje o naszym być albo nie być chrześcijaninem? W okresie Wielkanocy mówiliśmy o dwóch faktach historycznych decydujących o naszym być albo nie być Bożym dzieckiem. Dwa tygodnie temu dotknęliśmy pokrótce trzeciego faktu historycznego decydującym o naszym zbawieniu i o naszym chrześcijaństwie. Jakie są te trzy wydarzenia historyczne, w których muszę mieć udział jako chrześcijanin, abym mógł służyć Chrystusowi, abym mógł w ogóle być chrześcijaninem? Przypomnijmy sobie, po pierwsze, tak jak tutaj również jest wyświetlane, śmierć Chrystusa i moja śmierć z Nim jest to pierwszy fakt, o którym muszę wiedzieć i w którym muszę mieć udział, jeżeli chcę żyć jako chrześcijanin. O tym przypominaliśmy sobie w okresie wspominania śmierci Chrystusa. Bez mojej duchowej śmierci z Chrystusem, czyli bez mojej gotowości, aby moje pożądliwości, moje namiętności, moje stare życie zostało przybite wraz z Nim do krzyża, nie mogę mówić w ogóle o chrześcijaństwie w moim życiu. Po drugie, zmartwychwstanie Chrystusa, które również tutaj jest wyświetlone, zmartwychwstanie Chrystusa i moje zmartwychwstanie razem z Nim, zmartwychwstanie do nowego życia z Nim, to drugi fakt historyczny, o którym muszę z jednej strony wiedzieć, ale w którym również muszę mieć udział jako chrześcijanin. Bez mojego duchowego zmartwychwstania z Chrystusem nie mogę mówić o nowym życiu. Nie mogę mówić o nowym narodzeniu. Nie mogę mówić o powstaniu z martwych, aby żyć dla Boga. Nie mogę mówić o tym, że jestem chrześcijaninem, jeżeli nie miało to miejsca w moim życiu. Jaki jest trzeci fakt historyczny decydujący o moim być albo nie być chrześcijaninem? Drodzy, bardzo często mówimy o śmierci Chrystusa, o Jego zmartwychwstaniu i na tym się kończy nasze przesłanie. Ale kiedy dokładnie przyjrzymy się nauczaniu Bożego Słowa, zobaczymy, że całe zbawienie nasze byłoby niedopełnione, niespełnione, niedokończone, nie bylibyśmy gotowi do życia chrześcijańskiego, gdyby nie trzeci fakt historyczny. Mianowicie, gdyby nie w niebo wstąpienie Chrystusa i nasze jednoczesne zesłanie Ducha Świętego do naszych serc. Spojrzymy na to w trzecim, w kolejnym slajdzie. Tak? Zbawienie jest jedno, zawiera się w trzech faktach. I teraz dalej. Drodzy, jeżeli nie mam udziału w trzecim fakcie historycznym, czyli we w niebo wstąpieniu Chrystusa, to nie mam Ducha Świętego w sercu. O tym mówiliśmy sobie dwa tygodnie temu. Przytaczaliśmy wiele fragmentów biblijnych o tym świadczących. Poproszę dalej. Jana, 14 rozdział, 16, zaraz przeczytamy. Czy rzeczywiście bycie chrześcijaninem jest tak ściśle związane z udziałem moim we w niebo wstąpieniu Chrystusa i wylaniu Ducha Świętego do mojego serca? Czy jest to w ogóle potrzebne o tym mówić, to przeżywać i to zwiastować? Jak by wyglądało moje życie, gdybym nie miał udziału w pięćdziesiątnicy? Drodzy, wielu chrześcijan próbuje twierdzić, że ten, kto tylko zawarł przymierze z Chrystusem, nie ma udziału w pięćdziesiątnicy, czyli w wylaniu Ducha Świętego, bo on tylko zawarł przymierze z Chrystusem. Jeżeli byłoby to prawdą, to nowonarodzenie i stanie się chrześcijaninem, otrzymanie nowego życia w Chrystusie, nie byłoby największą radością w niebie. Pojęciem pięćdziesiątnicy określamy właśnie fakt w niebo wstąpienia Chrystusa i natychmiastowego wylania Ducha Świętego jako skutku Jego wywyższenia. A jeśli w moje serce nie został zesłany Duch Święty, jeśli wraz ze zbawieniem nie zostałem ochrzczony Duchem Świętym, to znaczy, że nie jestem dzieckiem Bożym, nie jestem Synem Bożym, ale duchową sierotą. I o tym również naucza Boże Słowo. Pan Jezus Chrystus obiecał swoim uczniom, że nie pozostawi ich sierotami, ale przyjdzie w ich serca w osobie Ducha Świętego. Czytamy o tym właśnie w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, w 16-18 wersecie. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Bóg nie zostawił swoich dzieci sierotami. Jest prawdą, jeśli prawdą jest, że w moje serce nie został wylany Duch Święty, to nie mogę prowadzić chrześcijańskiego życia. To znaczy, że nie mogę nazywać Boga swoim Ojcem. To znaczy, że Duch Boga nie prowadzi mnie przez życie. I na tę zależność wskazuje apostoł Paweł między innymi w dwóch swoich listach. Po pierwsze w liście do Rzymian, po drugie w liście do Galacjan. Między innymi, ponieważ w wielu innych miejscach. W liście do Rzymian czytamy 8:14, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. W liście do Galacjan 4:6 czytamy, a ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych wołającego Abba Ojcze. Bez zesłania Ducha Świętego do mojego serca nie mogę wołać Abba Ojcze. Nie mogę nazywać się dzieckiem, jeśli Duch Święty mnie nie prowadzi z chwilą nawrócenia. Jeśli prawdą jest, że w Twoje serce nie został wylany Duch Święty, to znaczy coś o wiele straszniejszego, mianowicie Bogu się nie podobasz. I o tym naucza Boże Słowo. Co więcej, nie należysz do Chrystusa. W liście do Rzymian w 8 rozdziale, proszę o kolejny slajd. A nie, tego nie przepisałem. List do Rzymian, 8 rozdział, 8-9 werset przeczytamy. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu. Jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Jedni są w ciele i Bogu się nie podobają. Inni mają Ducha Świętego i Bogu się podobają. Nie ma trzeciej kategorii ubogich chrześcijan, którzy mają tylko Chrystusa, bo to jest aż Chrystus, w którym zamieszkała cała pełnia boskości. Jak jeszcze wyglądałoby moje życie, jeśli nie miałbym udziału w niebo wstąpieniu Chrystusa i w zesłaniu Ducha Świętego do mojego serca? To pytanie jest bardzo ważne, ponieważ dzisiaj mnożą się różne nauki i poglądy w książkach, w czasopismach, w internecie, w zborach o tym, że można mieć udział w rezultatach zbawienia, być chrześcijaninem, a nie mieć udziału w rezultatach w niebo wstąpienia Chrystusa i w rezultatach zesłania Ducha Świętego. Czy jest możliwe, że jestem zbawionym, jestem chrześcijaninem, a nie mam udziału w pięćdziesiątnicy? Czy jest możliwe, że zawarłem już takie duchowe małżeństwo z Chrystusem? Wyznałem Mu swoją miłość i wierność. On również mi wyznał swoją miłość i wierność, że będzie mnie prowadził, a nie dał swego Ducha Świętego do mojego serca. Czy jest to możliwe? Proszę o kolejny slajd. Drodzy, 2 tygodnie temu, kiedy rozpoczynaliśmy studium tego tematu, studium naszego udziału we w niebo wstąpieniu Chrystusa i w wylaniu Ducha Świętego, w zesłaniu Ducha Świętego do serc naszych, użyłem pewnej ilustracji i dzisiaj pozwolę sobie krótko ją powtórzyć. Mianowicie wyobraźmy sobie, że kobieta staje na ślubnym kobiercu. Wyznaje miłość wybrańcowi swego serca, a jakiś czas po przysiędze małżeńskiej mijają miesiące, mijają lata, a ona mówi do swojego wybrańca, do swojego oblubieńca, do swojego małżonka, mówi mu tak. Wiesz, jesteśmy już małżeństwem kilka lat, ale ja do tej pory nie otrzymałam od ciebie ani wystarczająco miłości, ani nie odczułam twojego prowadzenia. Obiecałeś być głową rodziny. Nie odczułam twojej męskiej siły. Nie odczułam się zachęcona do odwzajemniania ci miłości. W ogóle do tej pory muszę powiedzieć, drogi mój małżonku, że nie zauważyłeś moich potrzeb. Nie wyszedłeś im naprzeciw. Nie obdarowałeś mnie najważniejszymi rzeczami, a minęło już kilka lat. Jakże ja mogę tobie okazywać miłość? Jakże mogę mieć siłę do odwzajemnienia tej miłości, jeśli ty nie dajesz mi tej siły? Minęło już kilka lat, a jestem bezsilny, bezsilna do naszego wspólnego życia, do naszego małżeństwa. W ogóle, mój mężu, to ja nie czuję się spełniona. Czegoś mi brakuje. To prawda, że tak wiele mi obiecałeś, tak wiele mi darowałeś, ale nie dałeś mi najważniejszego, a minęło już kilka lat. Nie dajesz tego, co potrzebuje żona. Co powiedzielibyśmy o takiej parze małżeńskiej? No cóż, są dwie możliwości. Albo ten małżonek nie jest kochającym, wystarczająco panem domu, kochającym małżonkiem, ale raczej jest jakimś nieczułym, nieświadomym potrzeby tej oblubienicy tyranem albo ze zrozumieniem, odczuwaniem poczucia spełnienia i przyjęciem miłości tego małżonka, przyjęciem wszystkich podarków, którym ją obdarował, jest coś nie tak. Czy ktoś z nas, ludzi wierzących, może powiedzieć, że w tym duchowym małżeństwie z Chrystusem Chrystus go zawiódł? Drodzy, a czy wiecie, że często w naszych poglądach i w naszym myśleniu, w naszym spojrzeniu, w naszym nauczaniu właśnie tak podchodzimy do błogosławionej relacji z Chrystusem? Chrystusie, czuję, że się o mnie nie troszczysz wystarczająco. Minęło już kilka lat, a jestem bezsilny. Nie dałeś mi tego, co najważniejsze. Zawiodłeś mnie, Chryste. Czy wiecie, że tak właśnie podchodzą niektórzy chrześcijanie do życia z Jezusem? Może nieświadomie. Może z powodu nauczania, które gdzieś tam w nich wpojono. Zachowujemy się, jakbyśmy w relacji z Jezusem po nawróceniu nie mieli całego źródła miłości, nie mieli źródła szczęścia, nie mieli źródła mocy, jakby czegoś tam brakowało i szukamy nowych źródeł zaspokojenia. Chryste, z Tobą jest tak niewystarczająco. Ja potrzebuję innego. Może zwrócę się do Ojca, a może do Ducha Świętego. Bo mam Ciebie, ale chyba nie mam jeszcze czegoś. Są nauczyciele, którzy potrafią nas niepokoić i mówią, że będąc w Chrystusie nie masz pełnej miłości, nie masz pełnej mocy, nie masz pełnej siły do zwycięskiego życia, nie obdarował Cię wszystkim, co jest Ci potrzebne do życia i pobożności, że potrzebujesz kolejnych relacji z innymi osobami, aby być spełnionym jako chrześcijanin. Ale Bóg jest jeden. Pan jest jeden. Duch jest jeden. Według Biblii, w niebo wstąpienie Chrystusa sprawia, że w momencie zawarcia tego duchowego małżeństwa, duchowej zależności od Chrystusa, duchowego małżeństwa z Chrystusem, nawiązujesz relacje z całym Bogiem, korzystasz z pełni Jego dobrodziejstw i darów. Proszę o kolejny slajd. Drodzy, jeżeli nie mam udziału w trzecim fakcie historycznym, czyli we w niebo wstąpieniu Chrystusa i zesłaniu Ducha Świętego do serca, to nie należę do Kościoła Chrystusa, nie należę do ciała Chrystusowego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa są najważniejszymi wydarzeniami w historii ludzkości. Ale bez w niebo wstąpienia Chrystusa, bez dopełnienia tego zbawienia w postaci w niebo wstąpienia i zesłania Ducha Świętego, nie mogę powiedzieć, że jestem Bożym dzieckiem i że jestem częścią Kościoła Chrystusowego. I o tym również naucza Boże Słowo. Co było rezultatem w niebo wstąpienia Chrystusa? Co było rezultatem wylania Ducha Świętego? Apostoł Paweł odpowiada w liście do Koryntian w 12 rozdziale, 13 wersecie tak. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Drodzy, w tym wersecie ukazane są bardzo istotne prawdy odnośnie naszego udziału we w niebo wstąpieniu i zesłaniu Ducha Świętego do naszych serc. Po pierwsze, zostało tutaj użyte słowo wszyscy. To oznacza, że w tym zesłaniu Ducha Świętego do serc mają udział wszyscy wierzący. Po drugie czytamy, że rezultatem ochrzczenia w Duchu Świętym było utworzenie Kościoła. Było złączenie nas w jedno ciało, w jedną rodzinę. Z tego wniosek, że człowiek nie jest w ciele Chrystusa, dopóki nie zostanie włączony w to ciało Duchem Świętym. Dopóki nie zostanie zanurzony w Duchu Świętym. dopóki nie zostanie ochrzczony w Duchu Świętym. Dlatego dzieje się to w chwili nowonarodzenia, ponieważ jest to konieczne, żebym mógł powiedzieć i żebyś ty mógł do mnie powiedzieć, bracie, siostro. Czy jest więc możliwe być w ciele Chrystusa, być członkiem Kościoła, a nie mieć udziału w wylaniu, czy też w ochrzczeniu Duchem Świętym, czy też w Duchu Świętym? Pismo Święte jasno naucza, że nie. Proszę o kolejny slajd. Jeżeli nie mam udziału w trzecim fakcie historycznym, czyli we wniebo wstąpieniu Chrystusa i jednoczesnym zesłaniu, ochrzczeniu w Duchu Świętym, to znaczy, że Chrystus nie mógłby wstawiać się za mną u Ojca. Nie miałby takiej możliwości. Dlaczego? Apostoł Piotr bardzo wyraźnie wskazuje na ten sens wniebo wstąpienia Chrystusa. Mianowicie czytamy w Dziejach Apostolskich w rozdziale 2, wersetach 33-36 tak. Wywyższony tedy prawicą Bożą i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie. Albowiem nie Dawid wstąpił do nieba, powiada bowiem sam, rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twych pod nóżkiem stóp Twoich. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. I Hebrajczyków 7:25-26. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nami. Takiego to przystało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa. Wyobraźmy sobie, że nie nastąpiło w niebo wstąpienie. Chrystus umarł, zmartwychwstał, ale nie wstąpił do niebios. Stwierdził, że pozostanie między uczniami. Nie następuje zesłanie Ducha Świętego na ziemię. I co wówczas? Okazuje się, że Chrystus, nie wstąpiwszy do niebios, nie zasiadłszy po prawicy Ojca, nie może stawiać się za nami. Nie mógłby być naszym kapłanem, który za każdym razem wyznaje przed swoim Ojcem, że umarł za ten już popełniony grzech. Drodzy, kiedy patrzymy na nauczanie Pisma Świętego w temacie wstawiennictwa, czy też pośrednictwa Chrystusa, to rysuje się przed nami pewien obraz sądu. W tym sądzie ja występuję jako grzesznik, jako człowiek, jako grzesznik. Jestem oskarżonym. Bóg jest moim sędzią. Diabeł jest moim oskarżycielem, moim oszczercą, o którym czytamy w Biblii, że dniem i nocem oskarża mnie przed Bogiem. A Pan Jezus Chrystus, który wstąpił do niebios, zasiadł po prawicy Bożej, został wywyższony, została mu przywrócona chwała, został uczyniony kapłanem na wieki, stawia się za nami Ojca, jest naszym adwokatem. On może powiedzieć swemu Ojcu: Ojcze, ten oskarżony rzeczywiście jest winny. On zasługuje na karę. Zasługuje na karę śmierci, bo zapłatą za grzech jest śmierć. Ale Ojcze, ja zapłaciłem za niego tą cenę, ponieważ on wyznał mi swój grzech i przyjął tą cenę, którą zapłaciłem. Czy zwróciłem się kiedyś w modlitwie do Jezusa, aby mi wybaczył moje grzechy? Aby stał się moim adwokatem u Ojca? Drodzy, gdyby Jezus nie wstąpił do niebios, to nie moglibyśmy powiedzieć, że On dalej pozostaje mniejszym od aniołów. Bo przecież przyjął postać sługi, stał się mniejszy od aniołów, stał się podobny ludziom. Drodzy, czasami tak na marginesie wspomnę, niektórzy przytaczają ten fragment w którym Pan Jezus Chrystus jako ten, który na okres swojej ziemskiej służby stał się mniejszym od aniołów, o którym, bo tak czytamy o nim w liście do Hebrajczyków. To niektórzy przytaczają ten werset, w którym Pan Jezus powiedział, że Ojciec większy jest niż ja. Jako potwierdzenie, że jakoby Chrystus był kimś innym co do istoty. Ale Ojciec większy był od Niego w tym momencie, ponieważ stał się na krótko mniejszym nawet od aniołów. Aniołowie byli większy od Niego przez okres Jego ziemskiej służby. Pan Jezus sam będąc na ziemi powiedział, że Ojciec jest większy od Niego. Ale powiedział to, ponieważ stał się podobny ludziom, przyjął postać sługi i uniżył samego siebie. Nie upierał się zachłannie przy tym, aby pozostać Bogiem. Czy to miałoby oznaczać, że Jezus ma naturę niższą od aniołów? Oczywiście, że nie. Zatem stwierdzenie, że Jezus jest niższy od Ojca, czy też od aniołów, należy rozumieć jako niższość nie co do natury, ale niższość czasową, niższość funkcjonalną, niższość ograniczoną do pewnego okresu do wykonywania Jego ziemskiej służby. Poprzez fakt w niebo wstąpienia i zesłania Ducha Świętego Chrystus może się wstawiać za nami. Proszę o kolejny slajd. Jeszcze. Drodzy, sam Pan Jezus Chrystus, nawiązując do swojego w niebo wstąpienia, powiedział jeszcze o kolejnym rezultacie, o kolejnym skutku tego w niebo wstąpienia. Mianowicie, jeżeli nie mam udziału w trzecim fakcie historycznym, czyli we w niebo wstąpieniu Chrystusa i jednoczesnym zesłaniu, ochrzczeniu w Duchu Świętym, to znaczyłoby, że nie miałbym nadziei na spędzenie wieczności w niebie. Dzieło zbawienia nie byłoby dopełnione. Drodzy, Pan Jezus Chrystus wstąpił do nieba po co? Jest napisane, że aby przygotować nam miejsce w niebie, aby zabrać nas do siebie. Ewangelia Jana, 14 rozdział, wersety 2b do 4. 2b, czyli od połowy drugiego wersetu przeczytamy. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezwę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I dokąd ja idę, wiecie i drogę znać. Czy wiesz, że Jezus przygotował dla ciebie miejsce w niebie? Czy wiesz, że Pan Jezus Chrystus chce zabrać ciebie do domu niebiańskiego Ojca, który dla ciebie przygotował? Pan Jezus Chrystus powiedział w tym fragmencie, że my znamy drogę do Ojca. Jaka jest droga do Ojca? Pan Jezus powiedział, że On sam jest drogą, prawdą i życiem. Jeżeli więc chcemy poznać drogę do Ojca, to trzeba poznać samego Jezusa. On jest tą drogą. Poznać Jezusa oznacza nawiązać z Nim osobistą relację, osobistą więź. Jak z przyjacielem. Zawrzeć z Nim przymierze, w którym On okazuje się zawsze wierny i troszczy się o mnie w najlepszy sposób, dając mi wszystko, co jest mi potrzebne do życia i pobożności od chwili nowonarodzenia. Czy poznałeś Chrystusa, czyli drogę? Drodzy, jest pewien fragment biblijny, gdzie Jezus nazywany jest naszym zwiadowcą, który wychodzi naprzeciw, który wychodzi naprzód i obserwuje drogę i przygotowuje nam drogę, abyśmy my mogli pójść za Nim. Chrystus nazywany jest naszym zwiadowcą. Sprawdza drogę przed nami i za Nim śmiało możemy podążyć. W liście do Hebrajczyków, w 6 rozdziale, w 18b do 20 czytamy tak. Mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. Jej to trzymamy się jak kotwicy duszy, pewnej i mocnej, sięgając aż poza zasłonę, gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus, z stawszy się arcykapłanem według porządku Melchisedeka na wieki. To słowo poprzednik można również z greckiego przetłumaczyć jako zwiadowca. Zwiadowca rozpoznaje teren. Zwiadowca to ktoś, kto idzie przed nami, aby przygotować nam drogę. Zwiadowca to ktoś, za którym możemy później podążyć. Jeżeli dziś idziemy za ukrzyżowanym Chrystusem, to również nasze namiętności, nasze żądze jesteśmy gotowi przybić, tak jak On został przybity do drzewa krzyża. Jeżeli dzisiaj idziemy za zmartwychwstałym Chrystusem, to również w kierunku prowadzenia chrześcijańskiego życia, życia świadczącego o zmartwychwzbudzeniu nas do nowego życia, możemy zaświadczyć. To również z radością możemy patrzeć na wniebo wstąpienie Chrystusa, poprzez które otworzył nam drogę do Ojca, poprzez które otworzył nam drogę do naszego pochwycenia do niebiańskiej chwały. On obiecał swoim uczniom, że właśnie odchodząc do Ojca przygotuje miejsca, a później wróci i weźmie ich do siebie. Pan Jezus wzywa swoich uczniów i obiecuje im tak. Ewangelia Jana 12:26. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Wiecie, co to oznacza? Że gdyby Chrystus nie wstąpił do niebios, to gdzie On by był, tam my byśmy byli. Nie byłoby Królestwa Niebios dla nas. Jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. Gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Wspaniała obietnica. Ale dotyczy jedynie tych, którzy naprawdę oddali swoje życie w służbę Chrystusowi. Zawarli z Nim związek małżeński, w którym On jest wierny od samego początku. W którym On obdarza wszelkimi błogosławieństwami niebios od samego początku. Czy ja dziś służę Chrystusowi i służę Jego ciału w Kościele, w zborze? Jak mam służyć Chrystusowi, nie mając od Niego żadnych darów, żadnych talentów? No tak czasami się zachowujemy, prawda? Siedzimy w ławce, bo mówimy, Pan Bóg mnie niczym nie obdarował. No zawarł ze mną jakieś przymierze, ale jest rzeczywiście moim duchowym małżonkiem zgodnie z Biblią, jest mi wierny, ale nie czuję się spełniony, nie czuję się obdarowany. Jak mam służyć Chrystusowi, uważając, że nie mam darów i talentów? Do służby dla Niego. Wydaje nam się, że Chrystus zawarł z nami to duchowe małżeństwo, kiedy nas zbawił, ale nie dał nam wtedy ani wystarczająco mocy, ani wystarczająco miłości, ani wystarczająco mnie nie obdarował, co jest wszystkim, co jest mi potrzebne do chrześcijańskiego życia, nie dał mi darów odpowiednich. Dał mi inne, niż ja tego oczekiwałem. I dlatego moje chrześcijaństwo jest kolejące. Bo przecież w Biblii jest obiecane, że ten, który rozpoczął we mnie dobre dzieło, ma moc doprowadzić je aż do końca. No ale nie czuję tego prowadzenia. Kuleję. Czyli ten, który rozpoczął we mnie dobre dzieło, o czymś zapomniał. I dlatego muszę mu przypomnieć, po kilku latach małżeństwa, nie obdarowałeś mnie, Chryste. Proszę w końcu o ten dar. Tak się zachowujemy. Drodzy, to prowadzi nas do kolejnego rezultatu wstąpienia Chrystusa do niebios i jednoczesnego ochrzczenia nas w Duchu Świętym. Mianowicie, po piąte, jeżeli nie mam udziału w trzecim fakcie historycznym, czyli we wniebo wstąpieniu Chrystusa i jednoczesnym zesłaniu, ochrzczeniu w Duchu Świętym, to znaczyłoby, że nie mam darów i mocy, aby służyć Chrystusowi. To znaczy, że moje chrześcijaństwo, chociaż rozpoczęło się wielką radością w niebie, bo jest napisane, że aniołowie w niebie się radują z jednego grzesznika, który się upamięta, to zaraz powinni przestać się radować. Bo No bo cóż, no przestań się radować, aniele, bo przecież nie mogę Chrystusowi służyć, bo nie dał mi darów, talentów, abym mu służył. Jakie ubogie nowonarodzenie i nawrócenie wówczas by było. A przecież wszystko stało się nowe, czytamy. Biblia jasno naucza, że to właśnie fakt w niebo wstąpienia Chrystusa do nieba i obdarzenia tych, którzy weń uwierzą darami, jest nierozerwalnie związane. Nie ma etapów, gdzie Chrystus na początku o czymś zapomniał. Na początku nie dał wystarczająco siły i miłości, a później po kilku latach dopiero to uzupełnił. A przecież rozdzielając te dwa fakty, czyli nasze nowonarodzenie od zesłania Ducha Świętego do serca, czy też oszczenia Duchem Świętym, tak się zachowujemy, jakby Chrystus nie uczynił wszystkiego jako nasz duchowy małżonek. A przecież w liście do Efezjan, w rozdziale 4, w wersetach 7-12 czytamy tak. A każdemu z nas, to jest skierowane do wszystkich, którzy uwierzyli, dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. Kiedy obdarzył darami? Właśnie przez fakt swego w niebo wstąpienia. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw wstąpił do podziemi. Ten, który wstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. A on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Drodzy, przesłanie tego tekstu zostaje wzmocnione również przez przesłanie apostoła Piotra, zapisane w pierwszym liście Piotra, w 4 rozdziale, w wersecie 10. Jest tu wezwanie do wszystkich chrześcijan, do wszystkich nas, którzy oddaliśmy Jemu swoje serce. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. I jakże ten Chrystus może oczekiwać ode mnie, żebym ja usługiwał innym tym darem łaski, jeśli minęło 5 lat od mojego nowonarodzenia, a On nie dał mi darów łaski. Tak zachowujemy się często, modląc się do Jezusa. Wierzymy Bożemu Słowu, że mówi prawdę? Jeśli tak, to wsłuchajmy się chociaż w 2 przeczytane zdania przed chwilą, odnosząc je do siebie i wstawiając w słowo każdemu lub w słowo każdy swoje imię. Efezjan 4:7 odnosimy do siebie. I mnie, to jest słowo każdemu, i mnie, Monice, Esterze, dana została łaska według miary daru Chrystusowego. A teraz pierwszy list Piotra 4:10. Odnosimy również do siebie. Usługuję drugim tym darem łaski, jaki ja, Henia, Amadeusz, Wilhelm, otrzymałem jako dobry szafarz rozlicznej łaski Bożej. Usługuję darem tym? Czy mówię, Chryste, nie czuję się spełniony. Nie mam siły i mocy. Nie dochowałeś wierności. Minęło już 5 lat. A ja dalej nie mam Ducha Świętego w sercu. Czy wierzę w to, co jest napisane w Bożym Słowie? Czy wierzę, że Chrystus, wstępując ze mną w duchowy stan małżeński, zawierając ze mną przymierze, darował mi wszystko, co jest mi potrzebne do życia i pobożności od samego początku? Wszystko, co jest potrzebne na to, abym ja przygotował się na duchowe spotkanie z Nim, oczyszczając swoje serce, przybliżając się do Niego w Jego charakterze, w jego myśleniu, w jego usposobieniu. Czy też może po 2, 3 czy 5 latach, czy 10 latach małżeństwa obrażam go, twierdząc, że na początku naszego duchowego związku nie zrobił wszystkiego. Zawiódł mnie. Nie dał mi talentów i darów, aby jemu służyć. Chryste, dlaczego oczekujesz ode mnie, abym służył w rodzinie Bożej darami, jak ja ich nie mam? Czy pamiętamy, może ci, którzy wstępowali w związek małżeński, ja myślę, że to było takie duchowe przeżycie dla wielu z nas, przynajmniej dla mnie, że ja jeszcze pamiętam część tych słów z przysięgi małżeńskiej, chyba tą najważniejszą. Mianowicie, świadom praw i obowiązków, spróbuję z pamięci może, wynikających z założenia rodziny, uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński i przyrzekam, że uczynię wszystko, by moje małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Tak ślubujemy, kiedy idziemy do Urzędu Stanu Cywilnego. Czy Chrystus, wstępując z nami w duchowe przymierze małżeństwa, nie uczynił wszystkiego w tym pierwszym dniu, w dniu ślubowania, aby moje małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe? Nie mówię o relacji mąż-żona, o relacji ja Chrystus. Uczynił wszystko. Drodzy, spójrzmy na Chrystusa. Wróćmy się myślami do tego momentu, kiedy zradzaliśmy się na nowo, kiedy się nawracaliśmy. Wyobraź sobie Chrystusa, który mówi do ciebie w pierwszym dniu twojego ślubowania jemu miłości i wierności, w tym dniu zawarcia z nim związku małżeńskiego. Chrystus mówi do ciebie tak. Moja moc, moja miłość obdarowuje cię wszystkim, co jest ci potrzebne do życia i pobożności. Darowuję ci w tej chwili drogie i największe obietnice. Miej w nich udział. To nie są słowa wyssane z palca. To słowa przysięgi małżeńskiej Chrystusa, pochodzące z Biblii. W drugim liście Piotra, w rozdziale pierwszym, w wersetach 2 i 4 mamy tutaj również wyświetlone, gdzie to znaleźć. Czytamy tak. Łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Kiedy? W którym momencie? Przez poznanie tego, który nas powołał, przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. A teraz wyobraź sobie, kiedy mówisz do Chrystusa tak, po jakimś czasie, po tym ślubowaniu przez Niego miłości, wierności, obdarowania Ciebie wszystkim, darowania Ci drogich i największych obietnic, a Ty mówisz do Niego tak. Chryste, to prawda, że Ciebie kiedyś poznałem osobiście. To prawda, że ja Ci wierzę, że darowałeś mi wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Że darowałeś mi największe obietnice. Ale Chryste, jakoś tego nie czuję, wiesz? Może jednak wszystkiego mi nie dałeś. Może jednak o czymś zapomniałeś. Przecież, Panie Jezu, to przecież wiesz, że ja chcę służyć inaczej w Kościele. Panie Jezu, przecież wiesz, że ja chcę mieć inny dar, niż mi dałeś. Panie Jezu, coś Ci się pomyliło. Chyba nie wywiązałeś się coś z tych Twoich obietnic. Nie darowałeś mi jeszcze najważniejszych darów. No przecież wiesz, że ja zawsze chciałem być prorokiem. No może, Panie Jezu, coś tam mi dałeś po nawróceniu. No na pewno dałeś mi przecież przebaczenie, nowe życie, Twoja krew oczyściła mnie z grzechów. Ale widzisz, nie czuję się spełniony po tylu latach małżeństwa. Czegoś mi brakuje. Czy nie zachowujemy się często tak w relacji z naszym małżonkiem, który jest wierny od samego początku i obdarowuje nas wszystkim, co jest mu potrzebne? Nie zachowujemy się tak w relacji z naszym niebiańskim ojcem, jak takie rozpieszczone, kaprysne dzieci? Czy jesteśmy mu wdzięczni za to, że wszystko stało się nowe z chwilą nawrócenia, bo tak jest napisane? Nie ma nowszego od nowego. Wszystko stało się nowe. Kiedy masz Chrystusa, to masz wszystko. W Nim jest wszystko. Dlaczego w Nim jest wszystko? Ponieważ list do Kolosan 2:9-10 mówi tak. Gdyż w Nim, czyli w Chrystusie, mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. I macie pełnię w Nim. Drodzy, jak zawieram relację z Chrystusem, związek duchowy z Chrystusem, kiedy zaczynam należeć do Chrystusa, a Chrystus do mnie, to mam pełnię w Nim. Nie ma większej pełni niż ta pełnia, którą mam w Chrystusie. Mogę nie żyć zgodnie z tą pełnią. Mogę nie korzystać z tych darów, dobrodziejstw i obietnic, które mi darował. I wtedy rzeczywiście będę czuł się niespełniony jako chrześcijanin. Ale to nie dlatego, że Chrystus o czymś zapomniał i teraz muszę się modlić, aby mi w końcu dał to, czego przez tyle lat mi nie dał. Ale dlatego, że nie żyję zgodnie z tym, co On wlał już do mojego serca i do mojego życia. Z chwilą, kiedy rozpocząłeś nowe życie, to wszystko stało się nowe. Drodzy, trzy fakty historyczne decydują o Twoim być albo nie być chrześcijaninem. Jakie to fakty? Śmierć Chrystusa i moja duchowa śmierć z Nim. Śmierć dla starego życia, dla życia w grzechu, dla życia dla siebie samego. Zmartwychwstanie Chrystusa i mój udział w tym zmartwychwstaniu. W niebo wstąpienie Chrystusa i jednoczesne zesłanie Ducha Świętego do serc i mój udział w tym wydarzeniu. Wszystkie błogosławieństwa wynikające z tych trzech faktów stają się moim udziałem w chwili nowonarodzenia. Wszystko stało się nowe. Bo przecież w chwili właśnie nawrócenia otrzymuję wieczne życie. Staję się członkiem ciała Chrystusowego, co jest wynikiem chrztu w Duchu Świętym. On stawia się za mną u Ojca, co jest wynikiem w niebo wstąpienia Chrystusa i chrztu w Duchu Świętym. On wyposaża mnie do służby w Kościele darami i talentami, co jest rezultatem w niebo wstąpienia i wylania Ducha Świętego do mojego serca. On obdarza mnie, czytaliśmy, wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Bo On jest pełen miłości i mocy. Od samego początku mamy pełnię w Nim. Kiedy mieszka w sercu, mamy pełnię mocy i miłości. Czy korzystamy z tej dobrodziejstw? To już każdy z nas musi zadawać sobie pytanie każdego dnia. I ostatni slajd na dzisiaj. Drodzy, jaki jest skutek zaufania Chrystusowi w Jego zbawienie, które jest dopełnieniem, którego dopełnieniem jest w niebo wstąpienie? Mówiliśmy dzisiaj o tych rezultatach i skutkach i o naszym udziale w tym wszystkim z chwilą nowonarodzenia. Drodzy, chciejmy na nowo uwierzyć w pełnię mocy i miłości naszego duchowego małżonka, którą On wniósł do naszego związku. Dodajmy, nie wnosi tego na rad. To nie jest taki taki małżonek, który dozuje miłość. Nie. Daję ją w pełni. Czy korzystam z tej miłości? Czy korzystam z tej mocy? Z tych dobrodzi, z tych błogosławień, z tych obietnic? Chcielibyśmy na nowo odkryć cud, moc, pełnię i radość wynikającą z wydarzenia, jakim było, czy jest moje nowonarodzenie, narodzenie do życia w Chrystusie. Drodzy, myślę, że w tym tkwi sedno. Często szukamy nowych wrażeń, nowych przeżyć, bo nie odkryliśmy tej pełni, tej mocy, tego cudu nowonarodzenia. I to wtedy nasze nowonarodzenie w naszym myśleniu i postępowaniu i modlitwie do Boga wydaje się takie ubogie i smutne. Bo wrażamy w ten sposób do naszego duchowego małżonka: Chryste, nie obdarzyłeś mnie wszystkim. Nie dałeś mi najważniejszych rzeczy. Chcielibyśmy wierzyć, że nowonarodzenie jest jedynym, najważniejszym, niepowtarzalnym i wystarczającym cudem w moim życiu, według którego później muszę żyć.